Piątek pierwszego tygodnia. Pierwsze czytanie to kolejny fragment listu do Hebrajczyków. W tym liście autor buduje analogię dla chrześcijan do tego, co przeżywali Żydzi wychodząc z Egiptu. Chrześcijanie te są jakby ludźmi, którzy idą przez pustynię ku ziemi obiecanej, ku ziemi odpoczynku. I autor mówi, lękajmy się, aby ktoś nie mniemał, iż jest pozbawiony obietnicy wejścia do Bożego odpoczynku. Można nie wejść do tej ziemi, do której podążamy. Można nie osiągnąć nieba, jeżeli zabraknie nam wiary. Tak jak zabrakło tej wiary tym, którzy zlękli się wejścia do ziemi obiecanej, którzy później zbuntowali się przeciwko Bogu. Pokolenie Mojżesza, łącznie z samym Mojżeszem, nie weszło do ziemi obiecanej. Do ziemi obiecanej weszli ich następcy, a nie weszli dlatego, że zabrakło im wiary. I autor mówi właśnie w tym sensie do chrześcijan, do nas także dzisiaj, abyśmy się nie wahali w wierności Chrystusowi. Wchodzimy istotnie do odpoczynku my, którzy uwierzyliśmy. Naszym odpoczynkiem jest sam Bóg. I kiedy dojdziemy do końca naszych dni w wierności Bogu, kiedy skończy się nasze życie doczesne, wierzymy, że wejdziemy do Bożego odpoczynku, do tego, co nazywamy niebem, a co jest tak naprawdę samym Bogiem. Ale tak naprawdę to niebo zaczyna się już tutaj. Naszym odpoczynkiem jest Bóg, naszym odpoczynkiem jest Eucharystia i mimo, że po ludzku przeżywamy trudne rzeczy, czasem dramatycznie trudne, to właśnie relacja z Bogiem, właśnie modlitwa, spowiedź, Eucharystia to są te momenty, w którym doświadczamy odpoczynku. Odpoczywamy od naszych lęków, od naszych niepokojów, bo sakramenty święte, bo Chrystus przez modlitwę, przez odpuszczenie grzechów, przez przyjście do nas pod postaciami chleba i wina, On jest naszym odpoczynkiem w tym życiu. Natomiast przyjdzie czas, że przyjdzie taki moment, kiedy doświadczymy już pełni odpoczynku w Bogu. Ale żeby tak mogło być, to trzeba nie wątpić. I ostatnie zdanie dzisiejszego pierwszego czytania właśnie do tego nas wzywa. Spieszmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie poszedł za tym samym przykładem nieposłuszeństwa. No i pokusą zawsze jest nieposłuszeństwo Bogu. A nieposłuszeństwo Bogu odbiera możliwość tego odpoczynku. I autor przestrzega bardzo wyraźnie dzisiaj przed tym, a namawia do tego, żeby się spieszyć, żeby wykorzystać ten czas, który mamy na to, żeby tę relację z Bogiem budować. Psalm 78, który towarzyszy temu czytaniu, każe nam nie zapominać wielkich dzieł Boga. Wiara Żydów bierze się ze wspominania, z przypominania sobie tego, że Bóg przychodził im tak wiele razy z pomocą w ich historii. Nie wolno tego zapominać, bo jeżeli o tym zapominamy, to w naszym sercu budzi się lęk. Natomiast jeżeli to pamiętamy, to pamięć o wielkich wydarzeniach daje nam nadzieję, że Bóg, który jest z nami w przymierzu, znowu przyjdzie nam z pomocą, nie zostawi nas. Dlatego wielkich dzieł Boga nie zapominajmy. I to, tą pamięć trzeba przekazywać kolejnym pokoleniom. To jest, myślę, taka ważna lekcja też na przykład dla rodziców, którzy powinni się dzielić ze swoimi dziećmi tym, co uważają, że w życiu ich rodziny pochodziło od Boga, żeby przekazywać pamięć o tym, co Bóg czynił w ich życiu, zwłaszcza wtedy, kiedy było trudno. Mają pamiętać, mają pokładać nadzieję w Bogu, strzec Jego poleceń, a niech nie będą jak ich ojcowie pokoleniem opornych buntowników, pokoleniem, którego serce jest niestałe, a duch nie dochowuje wierności Bogu. Bo właśnie to pokolenie buntowników nie weszło do ziemi obiecanej. To jest nawiązanie właśnie do tego pokolenia, któremu zabrakło wiary. Natomiast wiarę przekazujemy przez to, że pokazujemy, co Bóg zrobił w naszym życiu, co Bóg uczynił w życiu swojego ludu. I te wydarzenia dają nam pewność, że Bóg nie przestaje się nami opiekować. Dzisiejsza Ewangelia to znany fragment z Ewangelii świętego Marka, kiedy przynoszą Jezusowi paralityka. Cztery osoby przynoszą kogoś, na kim im zależy, a ponieważ z powodu tłumu nie mogą przedrzeć się do Jezusa, rozbierają dach i spuszczają paralityka przez powałę dachu. To pokazuje w sposób symboliczny też pomoc innych, że czasem człowiek samemu nie jest w stanie dojść do Jezusa i wtedy jakie znaczenie ma to, że inni Go przyniosą. To ma też znaczenie duchowe. Jeżeli my się modlimy za kogoś, kto jest dalej od Boga, kto jest sparaliżowany w swojej drodze do Boga, sparaliżowany w swoich lękach, sparaliżowany w swojej niemocy, sparaliżowany w swoim grzechu, w swoim nałogu, sparaliżowany z różnych powodów, nie może pójść do Boga o własnych siłach. Wtedy trzeba się za Niego modlić, trzeba Go przynosić Bogu. I właśnie ten obraz czterech, którzy przynoszą tego paralityka Bogu, być może jest takim obrazem, że warto właśnie w kilka osób modlić się za kogoś, na kim nam zależy. Przynoszą go do Jezusa i Jezus najpierw odpuszcza mu grzechy, bo tym najważniejszym ludzkim paraliżem jest paraliż grzechu. Jest uwiązanie, związanie, które nie pozwala na wolność, na wolne oddychanie, na relację czystą z Bogiem, na relację czystą z innymi ludźmi. To jest najważniejszy nasz paraliż. I dlatego Jezus zaczyna od tego. Odpuszczone są ci twoje grzechy. I to by właściwie wystarczyło. Nawet jeżeli ten człowiek będzie żył jeszcze dalej w tym paraliżu, nie będzie uzdrowiony, to już jego duch, jego dusza została uzdrowiona. I kiedy skończą się jego doczesne dni, kiedy umrze, pójdzie do Boga, bo nie ma już grzechu, bo Bóg mu odpuścił grzechy. No i tak jest bardzo często w ludzkim życiu, że Pan Bóg odpuszcza nam grzechy, ale nie zabiera nam tych zewnętrznych naszych niemocy, chorób. Natomiast Jezus chce tutaj pokazać też, że ma taką moc, że On naprawdę może odpuszczać grzechy, zwłaszcza wobec wątpienia faryzeuszy, którzy tam są, którzy co więcej oskarżają Jezusa o bluźnierstwo. To Jezus przypisuje sobie coś, co jest prerogatywą Boga samego. Tylko Bóg może odpuszczać grzechy, nikt inny. Więc Jezus mówi dla ukazania, że ma władzę odpuszczania grzechów. Mówi temu człowiekowi, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I oni muszą to uznać. Dla Żydów było oczywiste, że cuda może robić tylko Bóg. Więc jeżeli Jezus jako prorok Boga, jeszcze nie wierzyli, nie wierzyli, że Jezus jest Synem Bożym, ale wiedzieli, że występuje w imieniu Boga, czyli że jest prorokiem. Więc Jezus, który w imieniu Boga potrafi człowieka uzdrowić, no to znaczy, że także Jego Słowo jest prawdziwe. Także Jego Słowo jest od Boga. Jeżeli ten cud ten jest znakiem Jego mocy, to znaczy, że Jego Słowa mają moc. Więc jeżeli powiedział temu człowiekowi, że jego grzechy są odpuszczone, to znaczy, że taka jest prawda. I no to rzeczywiście musi ich zastanawiać, bo jeżeli tylko Bóg ma moc odpuszczenia grzechów, a Jezus te grzechy odpuścił, to kim On jest? No i my, chrześcijanie, wiemy, no On jest Bogiem, On jest Synem Bożym. On odpuszcza nasze grzechy, leczy nasze choroby, a naszym zadaniem jest trwać przy Nim w wierności, nie zwątpić.